1967 roku grupa The Rolling Stones w ramach swojej 23. trasy przyjeżdża do Warszawy. Jest to jeden z nielicznych momentów, kiedy to wschodnioeuropejska publiczność ma szansę na własne oczy ujrzeć występ artystów z Zachodu. Dla wielu jest to pierwszy w pełni legalny kontakt z twórczością zespołu. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Dołożono wszelkich starań, by żaden bilet na wydarzenie nie trafił w niepowołane ręce. Sam zespół od momentu przyjazdu na teren kraju jest nieustannie monitorowany przez służby specjalne i bez dobrego powodu nie będzie mógł opuścić budynku hotelu. W dniu koncertu setki, a nawet tysiące nastolatków z całej Polski zbiera się pod salą kongresową z nadzieją na to, że w jakiś sposób uda im się zobaczyć swoich idoli na próżno. Po jakimś czasie oddziały milicji zaczną pacyfikować tłum przy pomocy armatek wodnych. Ci, którzy mieli szczęście być w środku, z zapartym tchem wyczekują pierwszych taktów największych przebojów zespołu. Cała sala milczy w oczekiwaniu na początek przedstawienia. W końcu frontman zespołu, Mick Jagger, pojawia się na scenie, podchodzi do mikrofonu i bezbłędną polszczyzną przemawia do tłumu. Niezmiernie się cieszę, że mogę występować w ojczyźnie moich idoli. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie Filipinki ze Szczecina. Okej, prawdę mówiąc, Mick Jagger tak nie powiedział. Ale na pewno tak myślał. Zresztą nie wiem, czy chcielibyście słuchać się kogoś, kto ma problemy z matematyką na poziomie szkoły podstawowej. Niemniej jednak, nawet bez znaku jakości Stonesów, Filipinki to absolutne legendy. Dziesiątki przebojów, światowe trasy, współpracę z domami mody, a wszystko to w czasach, w których rozgrywała się akcja pasty, było nas 11, mieszkaliśmy w jeziorze i nikt nie narzekał. Powszechnym problemem była bieda, a gazety dla nastolatek zachęcały czytelniczki, by pomimo braku łazienki i ścisku w mieszkaniu nie rezygnowały z mycia się. Można znaleźć taki czas w ciągu wieczora i poprosić pozostałych domowników, by na kilkanaście minut zostawili kuchnię tylko dla ciebie. Właśnie w takich warunkach głębokiego PRL-u przyszło powstać zespołowi, który dzieli formułę z takimi grupami jak Spice Girls, Akihabara 48 czy chociażby Katsai. Oto historia pierwszych polskich idolek. Mamy rok 59. Szczecin. Swoje 15-lecie lada dzień obchodzić będzie jedna z pierwszych szkół na tym terenie. Technikum handlowe. W planach jest oczywiście masa aktywności, a spośród nich uroczysty apel. Podczas niego wystąpić miała prawdziwa sensacja. Zespół dziewczyn. Nie chór, nie orkiestra, ale grupka 8 uczennic, dokładnie wyselekcjonowanych przez opiekuna chóru, Jana Janikowskiego. Na samej uroczystości zaśpiewają one przedwojenny patriotyczny hicior Maki. Występ był ogromnym sukcesem. Spodobał się zarówno nauczycielom, jak i podopiecznym. No ale co najważniejsze, samym artystkom. Pomimo tego, że przed zaproszeniem do zespołu dziewczyny ledwo się znały, prosiły, a wręcz błagały one pana Janikowskiego, by ten dalej je prowadził i zapewniał im szansę na dalsze koncerty. W ten sposób powstała dobrze nam znana grupa o wdzięcznej i chwytliwej nazwie Zespół Wokalny Technikum Handlowego. Przez następne miesiące dziewczyny zyskiwały coraz to większą popularność w mieście, grając na takich prestiżowych imprezach jak wodowanie statku towarowego Hanka Sawicka w Stoczni Szczecińskiej czy 10. rocznica Klubu Prasy i Książki. Teraz nie brzmi to dla nas imponująco, ale dla mieszkańców miasta była to istna sensacja, a na każdy koncert przychodziła masa ludzi. Tłumy na występach, no jakby nie patrzeć, losowych śpiewających licealistek były spowodowane m.in. jedną bardzo ważną kwestią. Polskie nastolatki nie miały swojej muzyki. Tutaj musimy wyjaśnić sobie parę rzeczy. Koncept osobnej grupy wiekowej pomiędzy dzieckiem a dorosłym człowiekiem jest stosunkowo nowy. Przez to, że mały człowiek zamiast iść do kopalni szedł do szkoły, jego dzieciństwo zaczęło się wydłużać. Dodajmy do tego powojenną poprawę warunków życia wielu rodzin i oto mamy nowy typ konsumenta. Nastolatka. W Stanach w latach 50. taki nastolatek mógł wybierać spośród ogromu produktów skierowanych specjalnie do jego grupy wiekowej. Ubrania, filmy, muzyka. W Polsce jednak nastolatka się trochę bano. Po wojnie w kraju był problem z młodymi ludźmi, którzy mieli obsesję na punkcie Zachodu, czyli z tak zwanymi bikiniarzami. Przez media byli oni wyszydzani. Traktowano ich jak bezmózgich bumelantów, którzy z braku zajęcia stali się niewolnikami amerykańskich wpływów. Jako że część z nich dodatkowo miała zapędy chuligańskie, dało radę całkiem skutecznie ich wytępić pod płaszczykiem dbania o bezpieczeństwo narodu. Niestety, nawet pomimo różnic ekonomicznych, młodzi za żelazną kurtyną nadal chcieli mieć chociaż namiastkę tego, co mają ich rówieśnicy na zachodzie. Na początku lat 60. dorastało pierwsze pokolenie ludzi wychowanych w Nowej Polsce, a nasze śpiewające licealistki dostarczały im tego, czego akurat potrzebują. Muzyki dla młodych, made in Poland. Czegoś to będzie nawet fajne i młodzieżowe, ale jednocześnie nie będzie zbyt zachodnie i kontrkulturowe. Repertuar dziewczyn z handlówki był lekki, przyjemny, a same dziewczyny sympatyczne i co najważniejsze, takie jak ty, nastolatku. Do końca 62 roku nasze bohaterki miały na koncie ponad 50 koncertów i grono oddanych fanów. Nie miały jednak tego, co mogłoby ucementować ich niezależność – chwytliwej nazwy. Na tym etapie spora część składu skończyła już technikum, a sam profesor Janikowski rzucił pracę w szkole na rzecz bycia pełnoetatowym menadżerem grupy. Postanowiono więc skontaktować się z innym bastionem kultury młodych, wydawanym od niedawna czasopismem dla nastolatek – Filipinka. Dziewczyny będą mogły używać nazwy Filipinki i promować się na łamach pisma, a sama gazeta będzie dostawała od grupy update'y na temat ich życia i działalności. Taka obustronna reklama. Od tego momentu Filipinki stały się marką. Przez następne parę lat Filipinki przekształciły się z lokalnej ciekawostki do międzynarodowej sensacji. W momencie, kiedy zaczęły być postrzegane jako wizytówka Szczecina, zapewniono im kontrakt z domem mody Dana. Dotychczas dziewczyny musiały występować albo w swoich odświętnych strojach, albo w mundurkach szkolnych. Przez kolaps z prawdziwymi projektantami dziewczyny od razu stały się trendsetterkami i inspiracją dla zakładów włókienniczych w całym kraju. Każdy domorosły krawiec mógł śmiało zreplikować kroje ich strojów, a to dlatego, że mógł oglądać je wszędzie. Filipinki w swoim okresie świetności były chyba najlepiej udokumentowanymi artystkami w Polsce. Były na każdym większym festiwalu, a materiały stworzone w polskich i niemieckich studiach nagraniowych potrafiły być puszczane parę razy dziennie. W 64 wydają one pierwszą płytę, a raczej dwie małe epki, które aż do 21 roku były numerem 1 wśród muzyki dla młodzieży co do sprzedanych kopii. Rekord, jak was to interesuje, został pobity przez ekipę Freeza. Na obu mini-albumach można było usłyszeć ponadczasowe hity, takie jak Batumi, Filipinki to my, czy jedyna piosenka o pierwszej kobiecie w kosmosie, Valentina Twist. Każda z tych piosenek miała status platyny w domu przeciętnego licealisty z Polski i nie tylko. Nasze bohaterki koncertowały również w NRD, Szwecji, a później nawet w USA i w Kanadzie. O Związku Radzieckim nawet nie wspominam, bo ponoć były tam równie popularne co u nas. Kiedy Mick Jagger opisywał Warszawę jako szarą i przygnębiającą, one latały po świecie, co wywoływało zazdrość u innych wykonawców. Ogólnie Filipinki nie były jakoś ciepło przyjęte do grona polskich artystów. Głównie za sprawą niechęci ich menadżera do kolaboracji z innymi autorami. W większości to on sam pisał im hity. Skupmy się na chwilę na jego relacji z dziewczynami. Pomimo tego, że Filipinki już dawno przestały reprezentować swoje technikum, ich relacja z Janikowskim nadal przypominała tę ze szkolnych lat. Każda z nich zwracała się do niego per profesorze, a detale, takie jak niedopięty kostium czy potargane włosy na scenie, mogły skutkować naganą. Zdaniem pana profesora, każda z nich miała zachowywać się tak, jakby reprezentowała cały zespół. Jedna z Filipinek, Greczynka Niki Ikonomu, mieszkała w szczecińskim internacie, w którym przebywało dużo osób nie mówiących po polsku. Niektórym z nich ciężko przechodziło dostosowanie się do nowych realiów, więc często pozostawała im tylko praca na ulicy. Profesor, widząc raz Niki rozmawiającą właśnie z taką dziewczyną, nakazał jej, by ta nie zadawała się z tymi, którzy mogą zepsuć dobrą reputację zespołu. Było to dosyć brutalne, jednak patrząc na to, jak Filipinki były widziane w mediach, ciężko nie zrozumieć takiej decyzji. Musicie wiedzieć, że prasa uwielbiała przedstawiać Filipinki jako alternatywę dla wszelkich następców bikiniarzy. Słuchajcie tych cytatów. I co najciekawsze, Filipinki nie pojękują. nie wydzierają się, nie grepsują, lecz śpiewają najnormalniej w świecie na przekór modzie. Mają swój styl. Ot, takie sobie grzeczne panienki z przedwojennego dobrego domu. Ale to właśnie chwyta. W okresie big beatu, konwulsyjnych podrygiwań na scenie, dochodzących do nerwowego szoku roztrzepanych głów i pognicionych bluz, te skromne dziewczątka z delikatnymi głosikami są po prostu odprężeniem i przyjemnością. W pierwszych latach istnienia zespołu dosłownie każdy artykuł musiał poświęcić parę zdań na to, że dziewczyny są grzeczne, dziewicze i zwyczajne, a ich piosenki kulturalne i spokojne. Ważnym punktem była też ich etyka pracy. Bycie jak Filipinka oznaczało bycie sumiennym, skromnym i wyedukowanym. Maturę każdej z nich w końcu śledziła cała Polska. Dzięki temu, że opisywano je jako zwykłe uczennice, dostawały one całą masę listów z propozycjami przyjaźni, a nawet czegoś więcej. Profesor nakazywał im odpisywać na każdą wiadomość tak, by jej autor czuł się zauważony. Trochę mi to przypomina współczesne girls bandy, wiecie, te gdzie członki nie mają zakaz randkowania, by nie daj Boże nie obrazić fanów. No i oczywiście mieliśmy zasyp grup filipinko-podobnych. Każda szkoła, a nawet zakład pracy musiał mieć swoje lokalne idolki. A jeżeli na rynku jest coraz więcej twoich klonów, to już wiadomo, że pora na... Każdy w show biznesie wie, że nie da rady do końca życia jechać na byciu młodym i niewinnym. Wie o tym Britney, wie o tym Miley i wiedziały też o tym Filipinki. W 67 każda miała już ponad 20 lat i trochę nudziło im się śpiewanie o szkole. Wielokrotnie prosiły one profesora o nieco poważniejsze piosenki, jednak później doszły do wniosku, że jak mają stać się w pełni dorosłe, potrzeba im więcej niż nowego repertuaru. Trzeba było im kogoś, kto będzie je traktował na poważnie. Załatwiają więc sobie nowego kierownika muzycznego i zmieniają image na bardziej dojrzały. A, no i teraz jest ich tylko 5. Nowe Filipinki są głośniejsze, odważniejsze i przede wszystkim bardziej eksperymentalne. Pamiętacie, jak wspominałam o współpracy ze szczecińską Daną? Po latach laski nadal współpracują z marką. Tylko teraz biorą czynny udział w projektowaniu wszystkich strojów. Bywało i tak, że musiały nawet troszeczkę przystopować z całą oryginalnością. W Opolu kazano im zrezygnować z krzykliwej biżuterii, bo uwaga, jest to rekwizyt imperialistyczny i symbol zachodniej hipisowskiej zgnilizny. Z zachodnią zgnilizną pogodzić się musiał nawet sam Janikowski. Po Filipinkach postanowił on założyć kolejny zespół, Amazonki. Na szczęście tym razem od początku traktował członkini po partnersku i nie miał problemu z ostrzejszym brzmieniem. To nie była wielka miłość, jak na filmie, jak w teatrze. Amazonki były zespołem występującym głównie za granicą, Filipinki zaś po latach światowych tournée chciały się skupić bardziej na polskich fanach. Wolały wybrać lokalny rynek, taki, który je zna i traktuje jak weteranki estrady. Następne lata upłyną im głównie na koncertach. Już raczej nie będą miały takiego parcia na telewizję i podbijanie list przebojów. Okres niezależności oznaczał też niestety to, że część z nich zrezygnuje ze śpiewania. W zespole po 67 często dochodziło do zmian kadrowych, a sama liczba członkiń wraz z upływem lat się zmniejszała. Niektóre z nich, na przykład Niki Ikonomu czy Anna Sadowa, nadal spełniały się muzycznie, no ale większość z nich po opuszczeniu zespołu wracało do wyuczonego zawodu i pracowało głównie w handlu. Ostatecznie zespół zakończył swoją działalność w 1974 roku. W momencie rozpadu Filipinki występowały jako trio, przy czym z oryginalnego składu została tylko Krystyna Pawlaczyk. Filipinki już nigdy się nie zreaktywują. Nie ma co po latach zarabiać na nostalgii. Co nie? Nie oznacza to jednak, że zostały zapomniane. W 93 ukazuje się ich pierwsza kompilacja na CD i tym samym chwilowo wraca moda na zespół. Członkini pojawiają się w telewizji i udzielają wywiadów na temat swojej kariery. W 2009 odbywa się w Szczecinie uroczysta gala obchodów 50-lecia powstania zespołu. Na gali zaprezentowano nowe aranżacje największych hitów. Jeżeli ktoś ma namiary do tej diwy, niech powie, by to dawało dobrej jakości na streamingi. W samym Szczecinie dziewczyny, a raczej panie, mają status legend ze swoją własną ulicą i tramwajem nazwanym na ich cześć. W 2013 roku wydano obszerną historię zespołu, która, no, nie będę ukrywać, niezmiernie pomogła mi w opracowaniu tego odcinka. Mówię serio, obczajcie sobie, jak będziecie mieli okazję. Całość została stworzona wraz z Filipinkami, więc jest tam mnóstwo ploteczek i takich, wiecie, insiderskich historii. A do tego jest mega urocza, naprawdę wielka gratka dla fanów 60'sowego designu. Z mojej strony na dziś to wszystko. Cieszę się, że zostaliście do końca i do zobaczenia w następnych filmach.
Jeżeli tego słuchasz, to oznacza, że dotarłeś do końca filmiku. Gratulacje i dziękuję za obejrzenie całego materiału, bo obejrzałeś całe, co nie? W takim razie nie pozostaje ci nic innego jak zobaczenie moich innych filmików i oczywiście zasubskrybowanie mojego kanału. Do następnego.